Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest Krzysztof Sarzała z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Witam Cię, dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałam zapytać o nową kampanię społeczną pod hasłem Pandemia Przemocy, którą realizuje, rozpoczęła Wasza fundacja. Jaki jest cel tej kampanii i na co chcecie zwrócić uwagę?
No jakoś staraliśmy się sensownie wykorzystać te wszystkie miesiące, które minęły od pojawienia się COVID-19 w naszym świecie, w naszym życiu. Spodziewaliśmy się, że jesienią nie będzie lepiej, delikatnie mówiąc, niż wiosną. A widzieliśmy też, co dzieje się z dziećmi i młodzieżą podczas epidemii, podczas lockdownu. W związku z tym nasze badania, przyglądanie się temu, jak funkcjonuje telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116, 111, ale też wnioski z działania Centrum Pomocy Dzieciom, chociażby naszego gdańskiego, też wskazują, że no, dzieciom jest trudno, że dzieci bardzo potrzebują pomocy dorosłych, a no gorzko trochę powiem i też bijąc się w pierś, my jako dorośli chyba nie do końca spełniliśmy swoją rolę względem dzieci. Mam takie poczucie, że mogą one czuć się sfrustrowane, zawiedzione albo nawet zdradzone, bo wydaje mi się, że przesadnie skupiliśmy się na różnych problemach, także na swoich trudnościach, takich dorosłych, zrozumiałych skądinąd, bo życie stało się bardzo takie trudne, skomplikowane, złożone, ale nie dostrzegamy obecności dzieci w naszym otoczeniu i tego, jak im jest trudno. Nie mam na myśli wyłącznie nauki szkolnej, bo oczywiście nauka jest także zagrożona i wszyscy zastanawiamy się, jakie będą efekty po wielu latach takiej improwizowanej trochę nauki zdalnej, ale ja mam też na myśli taką kondycję wynikającą z tego, że dzieci są bardziej narażone na różne zagrożenia, także na przemoc domową.
Wydawać by się mogło, że to, że na przykład dzieci przebywają w domach z rodzicami, z opiekunami, no powinno być dla nich bezpieczniejsze niż gdzieś na zewnątrz, gdzie są wśród obcych ludzi, ale to nie zawsze tak jest.
Tak, no ja też oczywiście myślę dalej, że w wielu rodzinach to jest zmiana na lepsze, że mamy więcej czasu dla dzieci, że częściej ze sobą przebywamy. Ja też obserwując chociażby otoczenie swojego domu, tu gdzie mieszkam, widzę, jak często rodzice ze swoimi dziećmi chodzą na spacery po lesie, bawią się razem i to jest takie budujące, fajne. No ale nie można zamykać oczu ani uszu na to, że jednak wiele dzieci nie żyje w takich idyllicznych warunkach, że wiele dzieci żyje w warunkach podłych. No chociażby z tego powodu, że jest bardzo dużo ludzi na małym metrażu, w małych mieszkaniach, w małych domach, więc myślisz sobie, że też taka sytuacja, kondycja psychiczna dorosłych też bardzo trudna, że nerwy, że emocje, że obawy, że być może utrata pracy albo źródeł dochodu, że niepewność tego, co będzie, to się wszystko odbija na życiu rodziny, w związku z tym te dzieci często, no nie chcę powiedzieć, że są celem jakichś ataków, ale no chcę powiedzieć, że nie są dostrzegane. Zresztą te nasze badania, o których powiedziałem, czyli jakby zbieranie informacji w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, pokazały i to, co dla mnie było takie najbardziej poruszające, bo nie proporcja dzieci, które doznały przemocy, nie procent dzieci, które doświadczyły wykorzystania seksualnego, ale dla mnie najbardziej taki porażający to jest ten wskaźnik, z którego wynika, że jedno na 10 dzieci co najmniej raportuje, że nie może liczyć na żadnego dorosłego w swoim życiu, że nie ma wsparcia, że nie ma pomocy, że musi sobie samemu radzić. No zwłaszcza, gdy doświadcza jakiegoś krzywdzenia, przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, to wyobrażam sobie, że to jest naprawdę no, paraliżująca i bardzo groźna sytuacja. I dlatego wymyśliliśmy taką kampanię pomorską, bo to nie jest kampania społeczna, która jest realizowana w całej Polsce. Wymyśliliśmy kampanię Pandemia Przemocy, która brzmi może trochę prowokująco, bo to tak jakbyśmy chcieli powiedzieć, że tej przemocy w życiu dzieci jest tak dużo jak zarażeń COVID-em. Nie, to nie o to chodzi. Chcemy powiedzieć, że żebyśmy my dorośli nie dali się zahipnotyzować tym problemom związanym z wirusem, z COVID-em, z zagrożeniem epidemicznym, w takim sensie, żebyśmy jednak dostrzegali coś więcej, żebyśmy się rozglądali wokół siebie, w domach, w pracy, w szkołach, tam w miejscach, w których pracujemy i dostrzegali, że być może oprócz tych widocznych na pierwszych stronach gazet czy w doniesieniach innych medialnych te obrazki są ważne, ale nasze dzieci gdzieś tam się gubią w cieniu. Dlatego mówimy o pandemii przemocy, żeby powiedzieć halo, maseczki, dystans, reżimy epidemiczne nie mogą sprawić, że nie będziemy dostrzegać trudnej sytuacji wielu dzieci.
Wspominałeś też o badaniach, które przeprowadziła fundacja od wiosny właściwie do jesieni. Co wynika z tych Waszych badań? Jaka jest sytuacja dzieci w tych czasach pandemii? Już trochę powiedziałeś, ale może rozszerzmy to.
Blisko 1/3 dzieci doświadczyła jakiejś formy krzywdzenia. 10% tych krzywdzonych to mówi o tym, że sprawcami krzywdzenia są osoby bliskie, czyli że, za to, że to zagrożenie znajduje się gdzieś blisko nich, że to są pewnie członkowie rodziny, może rodzice, może rodzeństwo, może dziadkowie. 10% mówi o doświadczeniu wykorzystywania seksualnego. Z tym, że 7% spośród tych dzieci mówi, że to wykorzystanie seksualne polega na wykorzystaniu bez kontaktu fizycznego, co absolutnie jest przestępstwem. Mam tu na myśli na przykład eksponowanie przed dziećmi, nie wiem, aktów seksualnych, pokazywanie pornografii, zachęcanie do oglądania pornografii, chodzenie nago przed dzieckiem. I to jest te 7%, o których mówią nasze badania. A 3% spośród tych raportowanych dzieci to są dzieci, które po prostu z kontaktem fizycznym zostały wykorzystane seksualnie. I to jest rzeczywiście dość dramatyczny obraz tego, co może dziać się. No ja śmiem twierdzić, że to też, no może nie jest to wierzchołek góry lodowej, ale na pewno nie jest to całość tego obrazu, który zobaczylibyśmy, gdybyśmy mieli wgląd w to, co dzieje się w rodzinach. Tutaj też to, co jakoś mnie martwi i to, co martwi wielu specjalistów, to jest, że słabo działają te służby, które jednak powinny być tymi służbami pierwszego kontaktu, że bardzo ciężko jest się skontaktować z policjantem, z pracownikiem socjalnym, kuratorem, który sprawuje nadzór nad rodziną, a nawet jeżeli możemy się dodzwonić, to ten kontakt jest taki jak z lekarzem, przepraszam za porównanie, to znaczy, że proponuje się teleporadę, a to nie jest w pełni to, co jest potrzebne wtedy, kiedy czyjeś życie lub zdrowie jest zagrożone. Zresztą chyba wszyscy zmagamy się z tym problemem.
Czasami jest tak, że sąsiedzi czy jakieś osoby, które znają rodzinę, no, są świadkami albo podejrzewają, że coś może się złego dziać. To co można zrobić dzisiaj, w czasie pandemii właśnie?
Jeśli masz podejrzenie, że gdzieś dochodzi do przestępstwa, zwłaszcza jeśli ofiarą tego przestępstwa może być dziecko, to oczywiście skorzystaj z numeru alarmowego 112 i dzwoń. I domagaj się sprawdzenia przynajmniej, czy te dzieci są bezpieczne. Oczywiście działają niebieskie karty. Co prawda znowu jest to takie działanie na pół gwizdka, ale domagajmy się tego, żeby została założona niebieska karta wtedy, kiedy jeden z tych specjalistów uprawnionych do założenia tego dokumentu i wszczęcia procedury, możesz z nim mieć kontakt. A przypominam, że jest to zarówno lekarz, pracownik socjalny, nauczyciel, wychowawca, komisja przeciwalkoholowa, policjant oczywiście też. W związku z tym domagajmy się od tych specjalistów, jeżeli mamy podejrzenie, że w rodzinie dochodzi do przemocy, to chronimy tą rodzinę i chronimy dzieci w tej rodzinie, domagając się wszczęcia procedury i wnikliwego zbadania tego, co dzieje się tam właśnie. Nasz ośrodek, tak jak wszystkie placówki prowadzone przez Fundację Mimo Epidemii, działa. Na Upłagana 18 dyżurujemy od poniedziałku do piątku. Zawsze jest ktoś, kto tam przyjmuje, kto przyjmuje telefony, a także można skorzystać osobiście z tej pomocy. Oczywiście, że ta pomoc jest przez nas przygotowana na specjalnych warunkach, bo nikogo nie chcemy narażać na zarażenie. I siebie chronimy, i naszych klientów. Praca odbywa się zarówno na miejscu, jak i też zdalnie, no ale przynajmniej zgłośmy, zawsze możemy omówić to ze specjalistą i zastanowić się, w jaki sposób możemy dzieciom zapewnić bezpieczeństwo. Przypominam też o znakomitym numerze telefonu 800 100 100. To jest numer telefonu ogólnopolski, pod którym mogą dzwonić dorośli, a więc zarówno rodzice, jak i specjaliści, po to, żeby skonsultować jakiś przypadek i zastanowić się właśnie, co zrobić, czy to już jest ten moment, kiedy powinniśmy wzywać policję, czy może coś innego moglibyśmy zrobić, ponieważ sam osobiście dyżuruję pod tym numerem telefonu, to wiem, jak wiele, jak różnych zgłoszeń tam dociera, jak wiele skomplikowanych i złożonych spraw tam rozpatrujemy, ale też wiem, z jakim skutkiem, jakim dobrym skutkiem, dlatego gorąco zachęcam, żeby korzystać z tej linii telefonicznej.
My się znamy od wielu lat i od wielu lat rozmawiamy na antenie radiowej na temat przemocy wobec dzieci. Ja pamiętam taką akcję sprzed lat i właściwie tak sobie myślę, że niewiele się od tamtej pory chyba zmieniło, kiedy wysyłane były pocztówki. Można było, jak się nie chciało zwracać uwagi sąsiadom, wysłać im czy wrzucić do skrzynki pocztówkę, która sugerowała, że no, widzimy, że coś jest nie tak, niepokoimy się, coś się w waszym domu dzieje. Ludzie cały czas niechętnie chyba próbują interweniować, bo boją się tego, że ktoś ich oskarży o wtrącanie się w nie swoje sprawy, stąd jest to, że tak trudno tym dzieciom często znaleźć takie wsparcie w otoczeniu.
Doskonale pamiętam tę akcję, bo sam ją kiedyś wymyśliłem. To po pierwsze. Po drugie, jest bardzo trudno ludziom działać. To jest niezwykle trudna sytuacja. Całe życie słuchamy, że nie powinniśmy z butami wchodzić w cudze sprawy, że nie powinniśmy być wścibscy. Zresztą myślę, że to spadek komuny, że mamy, my Polacy, a przynajmniej ludzie z mojego pokolenia, mamy pewien rodzaj wstręt do tego, żeby kontaktować się z jakimiś służbami, jak to się kiedyś brzydko mówiło, chyba dzisiaj też donosić. Tylko że no, my staramy się dzisiaj mówić, to nie jest donoszenie, to jest współodpowiedzialność społeczna. Musimy się tego nauczyć i właśnie dlatego sądzę, że w Polsce jest tak trudna materia, bo w innych krajach Europy Zachodniej, takich, które mają trochę więcej demokratycznych doświadczeń, mam wrażenie, że to łatwiej gdzieś tam przychodzi ludziom. A u nas jest to jednak cały czas trudne, bo ten spadek po komunie gdzieś ciągle nam tak ciąży. Ale my mówimy, nie wstydź się, nie wzdragaj się, to od ciebie los dzieci zależy. Dzieci są po prostu od nas zależne. To, co powiedziałem na początku, zawiedliśmy dzieci, bo się strasznie skupiliśmy na sobie, że jesteśmy tak bardzo w siebie zapatrzeni, w te nasze problemy życiowe, w te nasze kredyty we frankach szwajcarskich, tą naszą karierę i tak dalej. I myślimy, że dzieci to jest w ogóle taka materia, która się będzie sama rozwijać, że wystarczy je tam dobrze nakarmić, nafaszerować witaminami, że one będą tak się pięknie rozwijać. Nie, tak nie będzie. To się nie dzieje samo. Musimy być naprawdę moderatorami tego rozwoju, tego dojrzewania. Musimy dzieciom towarzyszyć, musimy im pomagać, zwłaszcza teraz, kiedy im się świat zawalił. Nam się świat zawalił i im się ten świat zawalił w związku z epidemią. W swoim środowisku zaobserwowaliśmy na przykład, że w Centrum Pomocy Dzieciom mamy możliwość pomagania dzieciom, które nigdy by pewnie na Upchagena nie dotarły, bo mieszkają 10, 20, 30, 50 kilometrów od Gdańska. Do nas docierają teraz dzieci, właśnie łączą się z nami przez internet, dzieci z gmin okalających Trójmiasto. Mam takie podejrzenie, że one nigdy by do nas nie dotarły, gdyby nie to, że dzisiaj możemy, nauczyliśmy się pracować inaczej, korzystać z tych cudownych aplikacji, które tak bardzo weszły w nasze życie. To jest moim zdaniem korzyść i myślę, że nawet jeśli opanujemy i wygramy z wirusem, to dalej będziemy chcieli przynajmniej część naszej pracy zatrzymać właśnie w ten sposób. Zauważyliśmy też, psycholodzy, terapeuci zauważają, że kontaktując się z dziećmi przez te urządzenia, czasami dostrzegamy coś, czego nie dostrzeglibyśmy, gdy dziecko siedziało w naszym gabinecie, a rodzic tylko przeprowadzał dziecko do placówki. Możemy zobaczyć, jak oni między sobą budują relacje. Widzimy czasami te gry dorosłych, którzy niby chcą, żeby dziecko skorzystało z pomocy, umawiają na te nasze online'owe spotkania, a potem na przykład robią wszystko, żeby do tego spotkania nie doszło. Rzucają kłody, przeszkadzają. To też daje psychologowi wgląd w to, czego byśmy nigdy wcześniej przy innych okolicznościach nie mieli wglądu. To są te korzyści. Ich jest oczywiście znacznie więcej. To, co powiedziałem, świat będzie wyglądał inaczej.
Krzysztof Sarzała z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Nie oceniaj, nie krytykuj, pomóż. Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży. W każdy czwartek po 18:00.